W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa razem z panem Adamem Ruszczyńskim. Witam cię.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Może z powodów serdeczności, jakie wypada rozdzielać po długim niewidzeniu się, wymknęła mi się prywatna formuła. Wrócimy jednak do formuły mówienia sobie per pan.
Dobrze.
W ten sposób nasze poglądy mają jakby wyższą rangę.
No, myśl to zuchwała wprawdzie, ale niech tak będzie.
Witamy serdecznie Państwa po wakacjach w pierwszym programie W tym coś jest. Zaczniemy od tematu poniedziałkowego, a więc 40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. W ich efekcie nastąpiła rejestracja pierwszego w krajach komunistycznych niezależnego od władz Związku Zawodowego Solidarność. I razem z słuchaczami zastanawialiśmy się, jaką dzisiaj rolę pełnią związki zawodowe. Posłuchajmy głosów słuchaczy.
Po 40 latach uważam, że związki zawodowe kiepsko bronią po prostu interesów pracowniczych. Przykład mieliśmy sprzed roku. Strajk nauczycieli. Wypowiedź pana przewodniczącego NSZZ Solidarność Zielonej Góry to była haniebną po prostu porażką. Ty powiedział, że to strajk polityczny był.
Tu nie ma żadnej jedności, pieniądz rządzi i tu po prostu giniemy. Tam, gdzie jest pieniądz, tam nie ma miejsca dla człowieka.
Związki zawodowe obecnie są służalczą firmą działającą służebnie wobec państwa. Strajkowali nauczyciele, różne inne grupy społeczne, ani słowa nie powiedzieli. No co teraz? Świat się zmienił. Kogo związki zawodowe bronią? Górników, którym trzeba będzie dopłacać, ponieważ kopalnie przynoszą straty?
Nie jest to ta Polska, którą żeśmy sobie wyobrażali wtedy, w tamtych czasach, ale mimo wszystko, uważamy, że lepsze to niż życie w PRL-u.
Czym są dzisiaj związki zawodowe?
Ja może zacząłbym jednak od tej doniosłości podpisania porozumień sierpniowych.
No, jak pan musi.
Mam taką potrzebę, bo jednak było to wydarzenie niezwykle istotne w dziejach tej środkowo-wschodniej Europy, czyli tak zwanych dawnych demoludów, krajów demokracji ludowej, bo był to pierwszy wyrwany spod monopolu w Polsce, akurat Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pierwsza organizacja, która łamała monopol rządu partii i kwestionowała zasadę przewodniej siły narodu, wpisanej przecież konstytucyjnie. A więc to, co się stało w sierpniu 80 roku, było niezwykle doniosłym wydarzeniem, jak już powiedziałem. I to jest fakt praktycznie rzecz biorąc nie do przecenienia i on torował drogę polskiej demokracji.
No ale wracając do pytania na temat współczesnej roli związków zawodowych, to mam wrażenie, że to tło historyczne powoduje, że my być może zbyt wiele oczekujemy od związków zawodowych. Wtedy one miały wbrew chęciom jego założycieli, bo przecież to nie był związek, który miał cele polityczne w gruncie rzeczy, w expressis verbis wyrażone, prawda?
No szybko zaczął je mieć, na szczęście, bo pierwsza ta fala
Ale to jakby
strajkowa
wykroczył poza rolę związków zawodowych, bo tutaj jakby tą polityczną sprawą w tych związkach zawodowych było to, że był niezależny od monopartii, prawda? To była ten jedyny element polityczny. Natomiast związek nie chciał naruszać ani sojuszy, ani ustroju i tak dalej, i tak dalej. Był taki...
No, wie pan, zaczęło się jednak kwestionowanie ustroju, bo jeżeli domagano się zniesienia cenzury, swobody wyrażania poglądów, a cenzura była jedną z istotnych, czy jednym z istotnych sposobów ograniczania wolności, czy też dawkowania tej
ale
wolności
to było w ramach
Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej.
W ramach
koncepcji socjalizmu z ludzką twarzą. To ciągle nadal był socjalizm, prawda?
I teraz... oczywiście, że Solidarność nie mogła wprost zakwestionować tej idei socjalizmu, czy też idei sojuszu ze Związkiem Radzieckim, ale de facto to wszystko szło w tą stronę, czyli szło w stronę wybijania się narodu polskiego na niepodległość.
To wszystko prawda. Widać, że nie dane nam dzisiaj będzie rozmawiać o współczesnych związkach zawodowych, których rola jest chyba zdecydowanie dzisiaj inna.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy zatem do wtorku. Minęła 81. rocznica ataku Niemiec na Polskę. Tegoroczne obchody upamiętniające wybuch II wojny światowej są zorganizowane, czy były zorganizowane przez polskie wojsko. Pytaliśmy słuchaczy, kto powinien być organizatorem obchodów tego rodzaju, tej rocznicy upamiętniających wybuch wojny światowej, czy państwo, czy samorząd? Posłuchajmy opinii słuchaczy w tej sprawie.
Te wszystkie obchody powinna łączyć przede wszystkim nic pojednania. Nie widzę takiej, że tak powiem, ciągotki do tego typu pojednania, tylko wytykanie.
Uważam, że to jest jedyne rozwiązanie, bo sprawy obchodów narodu, który tak dużo ucierpiał, to są sprawy całego narodu, a nie jakiejś tam pani prezydent Gdańska. Bardzo dobrze się stało.
Zamiast wyciągnąć rękę po zgodę, my cały czas się kłócimy i nie idźmy w konflikty.
Kto powinien być organizatorem? No tylko państwo polskie, nie kto inny. Nie możemy się zgodzić na to, żeby ci ludzie, którzy bronili tego, którzy pokazali to wielkie bohaterstwo, żeby nie byli Polakami.
Panie Adamie, ja właściwie takie mam wrażenie, że to pytanie jest postawione trochę jałowo, bo mam przekonanie, że...
To jakby je pan postawił?
W ogóle bym jego nie postawił.
Aha,
uważam,
no to jest odkrywcze,
że obchodzenie tego rodzaju uroczystości powinno odbywać się jako uroczystość o statusie państwowym, a więc państwo powinno tego rodzaju...
Czyli jednak wracamy do formuły, kto powinien.
Natomiast samorządy powinny w tym uczestniczyć. Tu nie widzę podziału albo-albo, to znaczy albo tej alternatywy, którą zaproponowała pani Dulkiewicz w Gdańsku, bo to jest jakiś rodzaj obłędu. Albo wszyscy czcimy, natomiast podział na tą lepszą uroczystość, na tą gorszą uroczystość jest kompletnie nonsensowna. To, co stało się w przypadku Westerplatte, woła o pomstę do nieba. Przecież tam odnaleziono w tym śmietnisku, które samorząd gdański tam zorganizował. Tam zorganizowano pochówki tych bohaterów z września 1939 roku. I państwo musiało tam wkroczyć i zrobić porządek.
To zacznijmy od początku. Pytanie jest postawione logicznie, bo jeżeli pytamy, kto powinien organizować, to możemy uzyskać takie odpowiedzi, że albo samorząd, albo wojsko, albo rząd. Ale możemy też uzyskać odpowiedź, że powinni organizować rząd, samorząd Gdańska i wojsko. Rząd, ponieważ uroczystość ma ogólnopolski charakter. Wojsko, ponieważ dotyczy to wydarzeń z 1939 roku, gdzie armia, czyli Wojsko Polskie, było bezpośrednio zaangażowane w zmagania z hitlerowskim najeźdźcą, z niemieckim okupantem później. A samorząd Gdańska, dlatego że to jest na terenie samorządu Gdańska. I zgadzam się z panem, że ideałem byłoby nie skakanie sobie do oczu, tylko wspólne organizowanie tych uroczystości. Oczywiście pana uwaga jest bardzo słuszna co do szkieletów, czy też pozostałości tak ciał znalezionych obrońców. Żołnierzy, obrońców Westerplatte. To rzeczywiście, nie chciałbym używać mocnych słów, ale faktem, że dopiero teraz to się dzieje, pokazuje skalę też zaniedbań. I próbą wyjścia z sytuacji jest budowa muzeum na terenie dawnej wojskowej składnicy tranzytowej. Samorząd Gdańska nie ma tu już nic do powiedzenia, bowiem Sejm specustawą i słusznie przejął pozostałości tej wojskowej składnicy tranzytowej, czyli placówki Westerplatte, te, które jeszcze należały do samorządu. I teraz rząd za ponad 200 milionów złotych do roku 2026 zorganizuje tam bardzo porządne muzeum, będące symbolem pamięci, co się po prostu obrońcom Westerplatte zwyczajnie należy. I nam wszystkim, którzy szanujemy historię Polski.
W tej całej sprawie jest bardzo szokujące i innego rodzaju zaniedbanie. Mianowicie to, że przez tyle lat, czyli przez, nie chcę powiedzieć 81 lat, bo trzeba ten czas wojny odjąć, ale przez ponad 70 lat nikt nie dokonał inwentaryzacji składu osobowego tej placówki. To znaczy nikt nie szukał tych, którzy, tak powiem, nie było ich w bilansie, bo przecież ileś osób przetrwało, ileś osób się poddało, ileś tam osób było zaewidencjonowanych 1 września, czyli gdzieś był bilans ujemny i gdzieś ci ludzie musieli być, bo ileś trafiło do niewoli, ileś zginęło. I nikt nie poszukiwał na terenie Westerplatte tych grobów przez tyle lat. To dla mnie jest po prostu niesłychane. To jest brak szacunku wszystkich ekip rządowych do polskiej historii, bo takie mam wrażenie, że to, nie wiem, inne narody mają jakieś większe...
No ja to pominę milczeniem. Odnotujmy jednak, że pod rządami tej ekipy rządowej
wreszcie
ta sprawa jest załatwiona.
Środa.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środę zaczął się nowy rok szkolny pod, tak powiem, w cieniu pandemii, która wisi tak trochę jak miecz Damoklesa nad polską edukacją i chyba w ogóle edukacją europejską. I mamy tutaj szereg dylematów. Posłuchajmy, co o tych dylematach mówią nasi słuchacze.
Gdybyśmy przeszli z powrotem na zdalne nauczanie, to mam takie pytanie. Co zrekompensuje nauczycielom sprawę prądu, sprawę amortyzacji sprzętu komputerowego, sprawę telefonów?
Wszyscy tutaj chcieli, żeby ta nauka wróciła do szkół. I tak się stało. Trzeba zwrócić uwagę na to, że w Hiszpanii były robione badania. Dzieci 6 razy trudniej zarażają się tym koronawirusem niż dorosłe osoby.
Moi znajomi mają dzieci właśnie w wieku szkolnym, w szkole podstawowej i powiem szczerze, że to działało. I bardzo fajnie to wyglądało. Tylko problemem jest dzieci wiejskie, że tak powiem, które mają niestety słaby dostęp do internetu.
Martwi mnie jedna rzecz, że niektórych szkołach, gdzie jest możliwość lokalowa oddzielić grupy nauczania początkowego od innych grup, miesza się te dzieci wszystkie razem.
Uważam, że jednak bezpośrednie to jest bezpośrednie. Dlaczego? Bo jest wtedy ciągłość procesu wychowawczego. Bo jest kontakt nauczyciela z uczniem i jest wskazanie tam, co on zrobił ewentualnie źle.
No, panie Adamie, nie sposób jest kontynuować tego telewizyjno-internetowego systemu edukacyjnego, bo tak jak podsumował to minister w czerwcu, niecała młodzież jest świadoma skutków swojej braku aktywności, tak się bierze, znaczy biorącej się z tego niedopilnowania przez nauczycieli. Rodzice jakby muszą wziąć sobie na pół etatu obowiązki nauczycieli. System edukacyjny już tak się w naszą rzeczywistość wgryzł, że nie sposób jakby zrezygnować z tego rytmu, że dzieci idą do szkoły, rodzice idą do pracy. No ale tu pandemia i właściwie nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić, bo dzieci właśnie powinny pójść do szkoły, ale z drugiej strony istnieje to ryzyko, że będą się zarażać. Nauczyciele grożą, że będą brać zwolnienia lekarskie.
Widzicie, ja nie słyszałem o tym, o takich groźbach.
Ja taki gdzieś znalazłem. Co pan sądzi o tym? Da się to rozwiązać, czy będziemy tak właściwie od ściany do ściany?
Nie, no to jest problem rozwiązywalny, bo zdalne nauczanie było taką protezą w czasach pandemicznej paniki. Panika wyraźnie opadła. Skończył się lockdown gospodarczy, gdzie rodzice muszą pracować, a miejsce dzieci jest w szkole pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli. I oczywiście, że będzie dochodziło do wypadków zarażeń w szkołach, tak jak dochodzi do wypadków zarażeń w zakładach pracy. Mamy w dalszym ciągu pandemię, powinniśmy się z tym liczyć, ale powrót dzieci do szkół ma głęboki sens ze względów wychowawczych, ze względów na tą niezbędną socjalizację, a także kontakt z nauczycielem, bo nie oszukujmy się, że nauczanie zdalne może być tak samo efektywne jak nauczanie w szkole. Jak zwraca uwagę bardzo wielu nauczycieli, problemem szkoły, nawet większym niż COVID-19, jest zbyt rozbuchana podstawa programowa. Podstawa programowa, która jest nie do opanowania dla przeciętnego ucznia ze względu na swoje rozmiary, i kolejni ministrowie od lewej do prawej strony tutaj się popisywali głównie tym, że na podstawie opinii różnych ekspertów dokładali do programu nauczania. I przede wszystkim, co należałoby zrobić zdaniem wielu ekspertów oświatowych, a przede wszystkim nauczycieli, to zmniejszyć podstawę programową. Niektórzy mówią, że nawet o połowę. Ja bym tego oczekiwał przede wszystkim od ministra edukacji.
Ja bym przy tej okazji zmniejszył liczbę ogólniaków. Skoro zdawalność matur jest na takim niskim poziomie, to w zasadzie szkoda jest być może pieniędzy na nauczenie licealistów i przepychanie ich przez matury, bo mam takie przekonanie, że generalnie edukacja mimo tej szerokiej podstawy programowej nie egzekwuje od uczniów rzeczy elementarnych, podstawowych, i takie mam przekonanie, że jakość edukacyjna spada.
No właśnie ta podstawa programowa jest...
Czyli wszystkiego po łebkach, jest, czyli praktycznie nic.
Tak, jest jedną z czyn tego stanu rzeczy. A to, że tak dużo uczniów nie zdaje matur, to ja bym nad tym nie lamentował, dlatego że nie wszyscy przecież muszą się znaleźć na tak, studiach. To pokazuje, że część uczniów...
Prościej jest ograniczyć miejsce w liceum.
No, panie Krzysztofie, no to prościej jest po prostu zamknąć część autostrad, to będzie mniej wypadków. To nie jest metoda. Ograniczanie dostępu do oświaty nie jest żadną metodą. W moim przekonaniu.
Ja czasem nie wiem, ile w tym jest żartów, ale oglądam różnego rodzaju programy typu quizowego, teleturniejowe, i wiedza Polaków jest moim zdaniem przerażająca na zdumiewającym poziomie. Gdzieś w jakimś śmiesznym programie ktoś na ulicy przepytywał młodzież, gdzie leży Morskie Oko, i spora część odpytywanych wskazywała Zatokę Pucką. Także to, nie wiem, nauczyciele, szanowni państwo, zróbcie coś z tym, bo kształcicie nieuków. To jest coś moim zdaniem niebywałego, i takie przesłanie od 1 września się warto sobie wziąć do serca, żebyśmy, nie zważając na COVID, jednak dbali o właściwe kształcenie.
Ja będę jednak rzecznikiem nauczycieli, jako były nauczyciel.
Rozumiem.
Wychowanie i kształcenie odbywa się także w domu. Trzeba czytać książki. Drodzy rodzice, rozmawiajcie z dziećmi.
To prawda.
Podróżujcie po Polsce z mapą, żeby dzieci zapamiętywały, gdzie leży Morskie Oko.
Morskie Oko, szanowni państwo, leży w Tatrach. Przypominamy tym, którzy może się jeszcze nie zorientowali, gdzie leży Morskie Oko.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do czwartku. Czwartkowym tematem była rozmowa o bieżących sprawach politycznych, o tym, co się dzieje w naszych partiach, na ich zapleczach. Posłuchajmy, co o tym sądzą słuchacze.
Ja chciałabym obecną sytuację naszą polityczną ocenić jako bardzo, bardzo chaotyczną. Prawica jest dosyć uporządkowana, natomiast opozycji trudno nawet się rozeznać, co tam się w ogóle dzieje.
Pan prezydent Trzaskowski, towarzyszy mu chyba jakiś pech, albo ktoś podkłada przysłowiową nogę, ale to już byłby niesamowity skandal, albo wręcz sabotaż. Mam nadzieję, że to jednak nie jest to.
Chcąc, żeby zrobić porządek, żeby kłótnie w Sejmie, w Senacie, musi być tak zwana kadencyjność. My mówimy o kadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych. Nie. Najważniejszą sprawą jest, żeby była tak zwana kadencyjność w Sejmie i w Senacie.
Od 30 lat są te same twarze. Już po prostu to tak jak w PRL-u kiedyś były te same twarze.
Chciałbym, żeby w naszym kraju troszkę pomogli rządowi rządzić. Rząd robi pewne błędy, bo je robi, ale no jest w ciężkich czasach. Kto wie, jakby było PO i w czasie tej pandemii. Nie wiem, myślę, że byłoby dwa razy gorzej, albo trzy, albo nawet nie wiemy ile.
Wracamy do po tym politycznym lockdownie, wracamy do zapowiedzi politycznych. Jedni tworzą nowe ruchy, inni zajmują się poszukiwaniem elektoratu, inni zajmują się rekonstrukcją rządu, jedni dogryzają drugi, czyli naparzanka na całego.
Ale panie Krzysztofie, nie mieliśmy politycznego lockdownu, bo były wybory przecież prezydenckie, a to oznaczało właśnie gigantyczną mobilizację. W sierpniu dzieje się sporo nadal, bo rząd przygotowuje się do rekonstrukcji. Już nawet tutaj trochę wiemy o tych
opozycja dymisjach. Do rebrandingu.
Opozycja szykuje właśnie zmianę formuły, co jakoś tam kiepsko idzie.
PSL nie wie, w którą stronę się obrócić.
Tak. Lewica zaangażowała się po stronie pana Michała Esz, zwanego Margot.
Który ma problemy z ortografią.
On nie tylko ma problemy z ortografią, on ma wiele problemów, ale chciałbym w ogóle żartować na ten temat, bo to sprawa jest zbyt poważna i zbyt smutna.
Ja mam takie wrażenie, bo to jest taki pierwsza myśl związana z 1 września i rokiem szkolnym, że pan Michał S. jest ofiarą systemu edukacyjnego, czyli po prostu...
Panie Krzysztofie, pan za dużo wrzuca do tego systemu edukacyjnego. Panu się wydaje, że system edukacyjny jest wszechpotężny. Wychowanie i socjalizacja odbywa się w większości poza szkołą.
No to taka trochę jest deklaracja zakrawiająca o bezradność, czyli...
Nie, proszę porównać ilość czasu spędzanego w szkole przez dziecko czy młodzieńca, a ilość czasu poza szkołą i pan dostanie odpowiedź.
Wróćmy do polityki. Czy grozi nam tęczowa zaraza? Czy na salony wejdzie jakby tęczowość? Bo zdaje się, że niektórzy politycy bardzo chcą z tego uczynić jakąś dźwignię.
Ja nie określałbym tego słowem zaraza. Zarazą to jest COVID-19. Natomiast tu mamy do czynienia z neomarksistowską ideologią społeczną, która próbuje zająć swoje miejsce w przestrzeni publicznej. To jest dosyć krzykliwa mniejszość. Ja mówię o działaczach, ja nie mówię o osobach o innej orientacji seksualnej, bo ja rozróżniam środowisko aktywistów LGBT od osób homoseksualnych, które w dużej mierze, jak część z nich deklaruje, ci, którzy nie boją się wyrażać tych opinii, nie chcą mieć nic wspólnego z takim krzykliwym wyrażaniem poglądów. Oczywiście konstytucja i obowiązujące przepisy prawne gwarantują swobody i wolności osobom nieheteroseksualnym. Natomiast ci wszyscy działacze LGBT próbują nas przekonać, że jest dokładnie odwrotnie.
A nie ma pan wrażenia, że to jest takie ściąganie całego dyskursu politycznego grubo poniżej pasa? Bo my powinniśmy zająć się raczej programami modernizacyjnymi, pchaniem Polski ku nowoczesności.
Ależ my to robimy,
zorientowania się, ale mówię, że to powinno być w programach partii jakby szerzej. Mamy przykład w Warszawie, gdzie pan Rafał Trzaskowski nie radzi sobie z infrastrukturą miejską, którą ktoś po prostu schrzanił, mówiąc kolokwialnie. Ktoś zaniedbał pewne rzeczy, latami to się dzieje. To nie jest jedyny obszar, w którym są wieloletnie zaniedbania i właśnie my powinniśmy w dyskursie publicznym raczej zająć się obsługiwaniem tych wszystkich niedostatków, tych zaniedbań. Dzisiaj czytam w internecie, że na ulicy Batorego w Zielonej Górze ktoś nie ma kanalizacji. No to jest po prostu rzecz niesłychana. Miasto mające, że tak powiem, ambicje rozwojowe, nie dostarcza wszystkim kanalizacji. W centrum miasta przecież, to nie jest daleko.
Ale panie Krzysztofie, im więcej będziemy mówić o tej krzykliwej mniejszości LGBT, a mniej o modernizacji, to tym bardziej oni będą z siebie zadowoleni. Częściowo my, dziennikarze, również jesteśmy może nie tyle temu winni, tylko za wiele uwagi poświęcamy tym krzykliwym mniejszościom, podczas gdy w państwie jest bardzo wiele innych problemów do rozwiązania.
No właśnie, pojawia się pytanie, jaką pan szansę widzi przed tym programem rebrandingowym opozycji, a konkretnie
Platformy. To się nie uda, moim zdaniem. To się nie uda, dlatego że nie da się przykleić nowej etykiety do czegoś, co dalej nie ma programu, co dalej cierpi na kryzys przywództwa i lenistwo intelektualne.
Dla mnie taką metaforą tego, co tego projektu jest ta rura pod Wisłą, która co chwilę pęka i co chwilę jakaś jest tam awaria. To jest taki awaryjny program, który jakby nie ma logiki w sobie wewnętrznej inżynierii.
Myślę, panie Krzysztofie, że to jest dobry przykład.
No bardzo panu dziękuję. Miło, że kończymy w takim ogólnym kochajmy się, przynajmniej my
no oczywiście,
obaj.
Inaczej no, nie, może być.
Nie może być. Życzymy państwu miłej, sympatycznej soboty i niedzieli. Do usłyszenia. Dziękuję panu, panie Adamie.
Do usłyszenia. Ja znikam na 2 tygodnie, ale wrócę.
Mam nadzieję.
To nie była groźba.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.